Ostatnia niedziela roku liturgicznego. Jak zwykle cieszymy się i radujemy uroczystością Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To jest naprawdę ogromna nasza radość, że mamy Króla niezwyciężonego, majestatycznego, potężnego, a z drugiej strony tak subtelnego i delikatnego, który jest gotów jednej owcy szukać, nawet za cenę Golgoty. Ja wiem, że ludzie bardziej niecierpliwi chcieliby, żeby ten Król walnął pięścią i trochę na świecie zrobił porządku, ale Jego wielkość polega na tym, że On chce wszystkich ocalić. I prostytutki, i procudentów pornografii, i zbierających się w Kościele Świętej Anny, i tych, którzy nas nie lubią, i tych, których za mało kochamy. To jest wielkość tego Króla. I dlatego dziękujemy Mu za tą królewską, iście królewską opiekę, a jednocześnie tak czułą, pełną wrażliwości i dobroci.
Pan z wami, Jezus powiedział do swoich uczniów, gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie. Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego. Wezmijcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? Król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, lub spragnionym, lub przybyszem, albo nagim, kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie użyczyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie.
Drodzy bracia i siostry, nawiążę, podejmując dzisiejsze rozważanie, do tego, co mówiliśmy przed tygodniem. Pamiętacie przypowieść o talentach, o tym niedobrym słudze, którego tragedia polegała na tym, że postrzegał swojego pana jako twardego, ostrego, wymagającego. I tak się go przestraszył, że ten talent zakopał, czy jak w wersji o minach, zawinął w chusteczkę. Ilu z nas jest zakopanych? Nawet to nasze polskie powiedzenie, nie wiem jak to jest w innych językach, że jestem zdołowany, a mam takiego doła. I w tym dole są moje nadzieje, życie, albo jestem zawinięty. Kochani, dlaczego o tym mówię i przypominam to? No bo to jest ogromna tragedia, od tego się zaczyna wiele ludzkich pomyłek, błędów, błądzeń. Złe wyobrażenie Pana Boga. Myśmy tyle razy słuchali: dobry, miłosierny, kochający, no to co mówię, ale w sercu naszym może być jakieś wyobrażenie Pana Boga bardzo nieciekawe. I nie wiemy, że to ono nas blokuje na modlitwę, na jakieś otwarcie w konfesjonale, na jakieś zaufanie Panu Bogu. To są dziecięce wspomnienia, znaczy, które często są na granicy naszej świadomości. Ja tak myśląc o tym temacie, przypominałem sobie, kochani, ja jak przez mgłę pamiętam w moim parafialnym kościele, jak byłem dzieckiem, mszę przedsoborową, kiedy ksiądz odprawiał przy ołtarzu tutaj tyłem do ludzi. I u mnie w kościele parafialnym jest o wiele więcej schodów. Ksiądz musiał wejść dość wysoko. Jak ja byłem taki kajtek, stałem gdzieś tam z mamą czy z tatą, to jak ten ksiądz szedł tak majestatycznie, ten ornat mu tak wachlował się, on tak szedł do tej góry takim krokiem świątobliwym, to mi się wydawało, że on wyjeżdża spod ziemi. Taka kukła nagle przy ołtarzu się pojawia. Potem jeszcze obejrzałem jakiś jeden odcinek Belfegor upiór rublu i on też tam wyjeżdżał spod ziemi. Ten proboszcz mi się z tym Belfegorem pomieszał w moich snach, bo to było dla dziecka ogromne wrażenie. Może ja nawet pamiętam pierwszy raz, jak byłem tak blisko ołtarza. I proszę Państwa, ja się dzisiaj Chrystusa nie boję, ale nieraz się dziwię, że ta modlitwa jest jakoś blokowana. Że jakiś Chrystus, to my mamy taki od razu dyżurny dystansik pewien. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiejsze czytanie też temu może sprzyjać. Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w chwale, zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. No i jeszcze powie, idźcie precz w ogień piekielny i tak dalej. No to się mogą w sercu budzić jakieś ogromne, jakaś blokada, jakieś negatywne wrażenia. Ja przypomnę, Chrystus na sądzie ostatecznym uszanuje tylko nasze pragnienia. Ja przypomnę, co mówił Jezus do Faustyny, że Bóg błaga ludzi, żeby nie szli do piekła. Ja przypomnę, jeśli ktoś z Państwa chodzi w tygodniu do kościoła, że w tym minionym tygodniu mieliśmy obraz Jezusa, który płacze nad Jerozolimą, że nie chcą Go słuchać. To, co powiedziałem na początku przy świętej. Niektórzy bardziej zniecierpliwieni mówią, ach, Kościół jakoś tak słabo w tej Europie się prezentuje i ten homoseksualizm tak teraz kwitnie i ten antyklerykalizm. Jakieś bojóweczki by się przydały, czy coś takiego. Kochani, Kościół ma Słowo Boże. Każdemu głosi Słowo Boże, co jest prawdą, co jest kłamstwem, co jest dobrem, co jest złem. I mówi, wybierajcie. Pamiętacie, kiedyś ten wiersz tu cytowałem dokładnie, teraz mogę go tylko przypomnieć tak w parafrazie z własnej pamięci, jak Ewa zerwała owoc z drzewa, to ptaszki śpiewały, strumyczek płynął. Jak Ewa zaczęła jeść to jabłko, to ptaszki śpiewały, strumyczek płynął. Jak Ewa chrup zjadła już pół jabłka, to ptaszki śpiewały, strumyczek płynął. Jak chrup zjadła to całe przeklęte jabłko, to nic się nie stało. Ptaszki śpiewały, strumyczek płynął. Proszę Państwa, wielu ludzi grzeszy, odrzuca Ewangelię, śmieje się z niej, ptaszki śpiewają i my się czujemy, że ten nasz Jezus to jest jakiś słaby, że nie reaguje, że nie walczy. On każdemu człowiekowi daje pole do wyboru, przestrzeń wyboru. Natomiast Ewangelię dzisiejszą trzeba doczytać do końca. Co mówi nasz Król? Ten pozornie wydawałoby się okrutny, twardy, majestatyczny, odległy. Byłem głodny, byłem spragniony, byłem nagi. Byłem chory, byłem w więzieniu. Dlaczego? Dla waszego dobra. Kochani, wielu z was ma w sercu na pewno to najtrudniejsze pytanie świata. Dlaczego moja matka choruje? Dlatego, żeby cię uratować. Dlaczego mój mąż choruje? Dlaczego dostałem trudnego męża? Inne kobiety mają jakiś choleryk, coś, no ciągle jakieś spory. Dla ratunku twojego dostałeś takiego męża. Dlaczego mój ojciec pije? Dlatego, żebyś się nauczyła miłości. To jest twoja jedyna szansa nauczenia się miłości. Dlatego ludzie wokół nas chorują, przeżywają cierpienia. To Chrystus jest w nich. Chrystus, który daje nam szansę, żebyśmy zdobyli sobie, że tak powiem nieładnie, bilet do nieba. Proszę Państwa, proszę wysilić swoją wyobraźnię, chociaż to jest bardzo trudne zadanie. Proszę sobie wysilić wyobraźnię, że nie ma nieszczęść na ziemi. Kim my jesteśmy? Kim my jesteśmy? Pamiętam wyznanie pewnego pana, któremu matka chorowała 3 lata, jeździł do niej tam z rodzeństwem się wymieniali, zmieniał jej pieluszki ciągle, ach ta matka narzeka, ona nie wie, sama nie wie czego chce, proszę, ja się wykończę. I tak 3 lata jeździł, zmuszał się, denerwował się, już mówił, oddam ją do jakiegoś domu starców, no ale w końcu do końca jej życia opiekowali się tą matką, ze łzami ją pożegnał na cmentarzu i potem przyznał szczerze, proszę księdza, przez te 3 lata stałem się innym człowiekiem. Nigdy w życiu nie stałbym się takim człowiekiem. Nigdy w życiu. To była moja ostatnia szansa. Dlatego ludzie chorują. Dlatego Chrystus przychodzi w porę. Dlatego masz kolegę w szpitalu, jutro go możesz odwiedzić. Dziękuj Bogu, że masz kolegę w szpitalu. Naprawdę. To są nasze skarby. I a propos właśnie tej miłości bliźniego. Nieraz, jak to wam opowiadam, oczywiście bardzo ogólnie, żeby nie zdradzić szczegółów, Nieraz ktoś przychodzi załamany, zdruzgotany, no właśnie, zdołowany. Małżeństwo się sypie, jestem taki smutny, jestem w jakiejś depresji. I analizujemy dzieciństwo, reakcje wpisane jakieś w psychikę, zranienia. No to wszystkie te rzeczy, o których tu mówię. I proponuję grupę modlitewną, nic. I w końcu, wiecie, nieraz przychodzi mi olśnienie. Słuchaj, bracie, siostro droga, która objechałaś już wszystkie grupy religijne w Warszawie, przeczytałeś wszystkie książki i periodyki. Czy ty kogoś kochasz? Ale nie, że jesteś zakochana, się kochasz w kimś innym, że pani ma córkę, którą kocha. No to każda matka kocha córkę. Czy pani kogoś kocha w wolności swojej? A przypomnę, co powiedział Jean Vanier. Kochać to jest otworzyć się. Jak ja komuś daję jedzenie i mówię, masz, najedź się, czy jeszcze brzydziej, masz, najedź się i zmykaj mi stąd. To ja go jakoś tym dobrym uczynkiem umiłowanie, umiłowałem. Ale kochać to jest otworzyć się. Tak kochasz męża, jak jesteś otwarta na męża. Tak kochasz matkę, jak jesteś otwarta na matkę. Tak kochasz córkę, jak jesteś otwarta na córkę. Wielu rodziców ma do córek tylko jedne komunikaty. Nie pyskuj matce, bierz się do roboty. Masz co jeść? To dziękuj Bogu, bo matka w twoim wieku nie miała. Cała otwartość. I jest pytanie, czy ty kogoś kochasz w ogóle? I dziwisz się, że ci nie idzie? Przecież nie daj Boże, jakby ci zaczęło iść. Jakby ci się dobrze zaczęło w życiu wieść. Dlatego ci się źle wiedzie, żebyś w końcu się obudził. Czy ty kogoś kochasz? Ja mówiłem kiedyś, kochani, bierzmy sobie od czasu do czasu kartkę papieru i długopis i piszmy imiona, nazwiska ludzi, których kochamy. Potem skreśl matkę, ojca, no bo to... Chociaż może niekoniecznie skreśl. Ale tych, których się kocha, są oczywiste. I zobacz, jakie ci imiona, nazwiska zostaną. I dlatego nam nie idzie. My na każdym ślubie, jak państwo jesteście, no nie na każdym, ale chyba na większości słuchamy czytania, gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. No jasne, to oczywiście święty Paweł, 13 rozdział, listu do Koryntian. I nagle jest tak trudno zobaczyć, że ja w zasadzie nikogo nie kocham. Ja tam daję na biednych. Ja tam dzieckiem się opiekuję. Nie jedna matka jest dumna. No ja się dzieckiem opiekuję. Kochani, dzieckiem się łatwo opiekować, bo na dziecko nie trzeba być otwartym. Jak dziecko zaczyna zadawać trudne tematy, to matka mówi, no, nie mądrzyj mi się. Już ciebie niech to nie interesuje. Z mężem ten numer nie przejdzie. No, niech ciebie to nie interesuje. Męża interesują sprawy i powinniśmy być właśnie otwarci w małżeństwie. Państwo wszyscy chcecie, jak przychodzicie do nas, do księży, po rozmowę, po spowiedź, żebyśmy my jakoś coś powiedzieli z serca. Nie tak, no, czuwaj, siostro, módl się, staraj się jakoś. Bóg jest dobry. Tylko bracie, kochany, naprawdę, powiem ci z serca, powiem ci ze swojego kapłańskiego życia, można wygrać zbawienie. O, dzięki, księży. Ksiądz tak się troszkę przede mną otworzył. Pokazał mi ksiądz troszkę Pana Jezusa. Na to wszyscy czekamy. Kochani, więc to jest pytanie oczywiste takie. My, powtarzam, błądzimy w duchowościach ignacjańskich, błądzimy w duchowościach dominikańskich, franciszkańskich, a my może nikogo po prostu nie kochamy. Nikogo. Co najcenniejszego człowiek stracił w raju? Ciekawe, gdybym zadał wam to pytanie, co najcenniejszego waszym zdaniem człowiek stracił w raju? Myślę, że wielu ludzi powiedziało, no nieśmiertelność, to, że w raju nie cierpiał, to, że w raju wszystko było rajskie, no to ogrody, te rzeki, to było po prostu nieprawdopodobne. Jeśli ktoś tak myśli rzeczowo, to nie do końca poprawnie myśli. Człowiek w raju stracił coś, co Biblia określa, że Adam się przechadzał z Panem Bogiem. Jaki piękny obraz zażyłości. Żeby się z kimś przechadzać, to trzeba mieć z nim relację bardzo bliską. Nikt chyba z was, drodzy studenci, jak spotka swojego rektora uczelni, powie, a może przespacerujemy się, panie rektorze? Zapraszam na przechadzkę. Wielu z was rozmawiało z papieżem i ma zdjęcie z papieżem, ale śmiem wątpić, że nikt z nas się z papieżem nie przechadzał. On miał przyjaciół, z którymi się przechadzał. Ale żeby się z kimś przechadzać, to trzeba być jego przyjacielem. Adam się przechadzał z Panem Bogiem w raju. I co stracił? Stracił bliskość. I kochani, całe życie duchowe człowieka polega na odzyskaniu tej bliskości. Dla nas Pan Bóg jest bardzo często dyrektorem naczelnym zjednoczenia pod tytułem Królestwo Boże. On tam na 17 piętrze ma swoje apartamenty, tam raz go widziałem, mignął mi w oknie. Podobno przez sekretarkę można się z nim kontaktować, można słać do niego maile, ale żeby się przechadzać z dyrektorem generalnym zjednoczenia, czy tam przedsiębiorstwa... Naprawdę dla wielu z nas Bóg jest odległy i to jest tragedia. O wiele się bardziej koncentrujemy na tym, żeby wypełnić zarządzenia tego dyrektora, bo można podpaść, on ma wszędzie oczy otwarte i wszędzie ma swoje wtyczki. Natomiast my się nie troszczymy o to, żeby z nim być w zażyłej relacji, przyjacielskiej. Dzisiejsze pierwsze czytanie urzekło mnie. Właśnie Chrystus o tym mówi. Oto ja sam będę szukał moich owiec. Proszę zwrócić uwagę, przepraszam, powiem prowokująco, co mówi ten dyrektor. Sam będę szukał owiec. To za czasów komunistycznych pierwszy sekretarz jechał do zakładu pracy i mówił do takiej robotnicy, prawda, a masz mieszkanie, ma pani mieszkanie, dobrze się pani żyje, on miał to w nosie tą robotnicę i całe jej mieszkanie, ale udawał. Natomiast Jezus naprawdę sam nas szuka. Oto ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swych owiec wtedy, gdy znajdzie ich wśród rozproszonych owiec, tak ja dokonam przeglądu moich owiec i uwaga, i uwolnię je ze wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne. Co to znaczy uwolnię je z wszystkich miejsc, dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne? Każdy z nas miał dni ciemne i mroczne. Kiedy ktoś go zdradził, zostawił. I kochani, wtedy nieraz podejmujemy przysięgi, takie zobowiązania. Zostawił cię chłopak, robisz sobie postanowienie. Nigdy w życiu się na nikogo nie otworzy. W konfesjonale ksiądz cię rugnął, nieźle cię potraktował. W religijności będę z takim dystansem. Już nie będę taka wariatka, że tam się będę starała coś robić ponad przeciętną czy ponad minimum. My robimy postanowienia. Mogłaś zrobić postanowienie 20 lat temu, w dzieciństwie. Zacięłaś się na ojca i do dziś jesteś na niego zacięta, bo cię kiedyś uderzył. Niesprawiedliwie i niesłusznie. Pamiętajcie, momenty naszych jakichś depresji, smutków, tragedii, szatan wykorzystuje, żeby podjeżdża od razu i mówi, no szybko, podejmuj jakieś postanowienie na całe życie. Najczęściej są to złe postanowienia. Zatnę się, nie otworzę się, nie pokażę się, nie będę pomagać, nie będę taka głupia, nie będę się otwierać, nie będę się głęboko modlić. Pan Bóg, Jezus obiecuje, przyjdę do ciebie i uwolnię cię z wszystkich miejsc, dokąd poszedłeś ciemną i mroczną noc. Ja sam będę pas owce i ja sam będę je układał na legowisku. Boże, co za wzruszający obraz. Pan Bóg nas jak te owieczki kładzie na legowisku. Tym owieczkom zakłada te piżamki dla owieczek i te takie czapeczki i głaszcze nas i bajki nam opowiada. Ktoś powie, proszę księdza, no jeśli to jest prawda, to co się w moim życiu dzieje, że tego nie ma? Jest! Tylko my robimy złe założenia. Mówiłem wam, kochani, większość ludzi w naszym kraju jest wychowana przez mamy i ma wersję miłości matczynej. Że kakałko, że kołderka, że jasieczek, że poduszeczka. Natomiast Jezus kocha i jest czuły na sposób męski. Na sposób męski. Mama jest przewidywalna. Jak mama idzie do kuchni, my wiemy, co będzie robić. Natomiast ile razy ojciec brał deskę z garażu, a my, tata, co ty będziesz robił? Poczekaj, zobaczysz. O rany, tata wziął deskę i piłę, gdzieś pojechał samochodem. Co on będzie robił? Tata jest nieprzewidywalny. Bóg jest nieprzewidywalny. Mama jest przewidywalna. Jak wyjmuje kakao, cukier, będzie śniadanie. Bóg jest nieprzewidywalny i dlatego my nie możemy skontrolować Pana Boga. Dzieciaki często z ojcem latają. Tata, po co ci ta blacha? Tata, po co wiercisz tą dziurę? Tata, co ty tam w samochodzie majstrowałeś? Bo to są jakieś ciągle nowe zajęcia. No chyba, że tata jest przewidywalny przed telewizorem. Zdarza się nieraz. Ale prawdziwy mężczyzna, przepraszam, jest bardziej nieprzewidywalny. On tworzy, kreuje, on wychodzi gdzieś w przestrzeń, wraca, nieraz go parę dni ma. Tato, tato, gdzie byłeś? Co widziałeś? I Pan Bóg się tak nami opiekuje. Zresztą Pan Bóg się no niestety musi nami opiekować jak chirurg. Kochani, nie słyszałem, żeby ktoś miał awersję do chirurgów, a oni, jeśli jest chirurg w kościele, to z całym szacunkiem, bo też korzystałem już nieraz z pomocy. Ale oni tną, wycinają, piłują, kują, borują, szyją i w ogóle zadają człowiekowi ból. A my mówimy, dziękuję panie doktorze. Jezus musi nieraz rozciąć wrzód, ja mówiłem. Nie każdy wrzód się da wyleczyć ziółkami. Kochani, czujemy, właśnie ja mówię o tych relacjach, że my podejrzliwie patrzymy na tego króla. No gdyby on był królem, nawet niedawno rozmawiałem z pobożną siostrą zakonną. Naprawdę, no serce na dłoni ma kobieta. I we wspólnocie, w której ona mieszka, dużo sióstr choruje. No ta choruje na to, ta umiera, ta w agonii. I ona tak do mnie mówi, proszę księdza, ja wszystko rozumiem, ale no ten Pan Bóg jest wszechmogący i kocha nas. No czego on tych chorób od nas nie odejmie? No my biegamy jak głupie, jedna do drugiej, pomagamy, leki sobie kupujemy, opatrunki sobie robimy, a on, no, że on mógłby wszystko zrobić. Kochani, czujemy się często jak zagubieni. I jesteśmy zagubieni. Nasze życie jest ciągłym zagubieniem. Po co? Abyśmy go potrzebowali. Pamiętajcie, jak ja wam mówiłem o tej brazylijskiej dentystce, która mówiła, że na sądzie ostatecznym Pan Bóg nam pokaże Księgę Życia, będziemy mówili, będzie nam film, puści nas, nam film z naszego życia, gdzie mówiliśmy ustami różne zdania, a na dole będą napisy, co naprawdę myśleliśmy. Wiecie, co wielu ludzi myśli naprawdę, kiedy się modli do Boga o szczęście, o chłopaka, o spokój w rodzinie? Panie, dobry Boże, daj mi szczęście, zdrowie, dobrego męża, grzeczne dzieci, a w podtekście leci, i żebym już nie musiał Cię o nic prosić, żebyś miał święty spokój i ciągle nie latał do Ciebie, żebyśmy się rozstali. Jest w jednym polskim filmie, ja nie będę mówił jakim, bo troszkę jest kontrowersyjny, taka scena, że w czasie okupacji się akcja dzieje, że Niemcy przyjeżdżają do takiego gospodarstwa, do takiego dworku polskiego. Przyjeżdżają tacy prości żołnierze niemieccy, nie żadne tam gestapo. Oni są nawet mili, sympatyczni, uśmiechają się do gospodarza, mówią. Oczywiście jest bariera językowa, gospodarz nie zna niemieckiego, Niemcy nie znają polskiego. Ale oni mówią, że oni chcą jajka, jajka im dać. No to gospodarz od razu dawać im te jajka, dawać im kury dawać, no to dawać im kury, wszystko. Miodu, no to miodu im dać. I tych Niemców tak wyposażył wszystko, oni odjeżdżają, machają ręką do gospodarza, gospodarz macha do nich i mówi: do widzenia, niech was diabli wezmą, do widzenia, niech was pokręci, nie do widzenia, żebyście już tu nigdy nie wrócili, do widzenia, pa, pa. Wiecie, o co my się do Pana Boga często modlimy? Żeby nam dał święty spokój, a my jemu. Daj mi już tego męża bezproblemowego, zdrowie, uwolnij mnie od grzechu masturbacji, żebym sobie w końcu mógł usiąść spokojnie, a nie ciągle latam do Ciebie, zastanawiam się, jakie błędy popełniam, czytam Biblię. Kochani, jedynym sposobem przyciągnięcia Pana Boga do nas są nasze kłopoty i zagubienie. I dlatego nie dziw się, że całe życie będzie zagubione. Całe życie, bo jesteśmy za głupi na szatana różnego rodzaju numery. Jesteśmy często za głupi. Permanentne zagubienie. I to w zasadzie nie on się nam gubi, tylko my się gubimy. W mojej rodzinie znana jest anegdota, mnie jeszcze na świecie nie było, jak mój brat się mojej mamie zgubił na bazarku jakimś gdzieś na Polnej. Moja mama wpadła w panikę, biegała między tymi budkami. Czy ktoś nie widział takiego chłopczyka w takiej czapce? I w końcu po pół godzinie mój brat wychodzi zza takiej budki i mówi do mojej mamy: no czegoś mi się zgubiła, no. Mądra rodzina, no. My też do Pana Boga. Zgubił mi się Pan Bóg. No, muszę Go ciągle szukać. Ty Go szukasz? On Cię szuka. Tą mszą Cię szuka. Tymi czytaniami Cię szuka. Tym, co ja mówię, nieudolnie Cię szuka. Za chwilę Cię będzie szukał Eucharystią. Tylko ten ta nasza, przepraszam, gęba intelektualna, która wszystko chce przeanalizować. To, co pisał ksiądz Twardowski: naucz się dziwić. Naucz się dziwić, zachwycać. My wszystko chcemy przeanalizować. A jak On będzie mnie szukał? A jak On jest w tej komunii? A jak to we mszy świętej, że ja przyjmę komunię, to co się w mojej duszy dzieje? Naucz się, ja to może tutaj mówiłem, ja uwielbiam udzielać komunii, bo to jest taki moment, gdzie ksiądz widzi jeszcze jedyny taki zachwyt na ustach ludzi. Ja mówię: ciało Chrystusa, a ludzie mówią: o! Rozdziabiają buzię, prawda? To jest takie piękne, o ile to jest oczywiście zachwyt nad Eucharystią. Bóg nas szuka. Jesteśmy w permanentnym stanie zagubienia po to, żeby być blisko Niego. Dlaczego tak trudno? My chcemy jeszcze jedno w naszej pysze. Ja chcę już teraz. Pan Bóg mówi: wysłucham Twojej modlitwy. Naprawdę. Za 27 lat. Nie, Panie Boże, nie ma jakiegoś priorytetu u Ciebie? Jakiegoś ekspresu? Coś? Nie da się przyspieszyć? Nie da się. My chcemy po swojemu i dlatego nam to nie pasuje. Jeszcze jest jedna rzecz. Kochani, dietetycy mówią, że żeby być zdrowym i żeby nie przybrać na wadze, dobrze jest odchodzić od stołu lekko głodnym. Przepraszam, nie nażerać się tak na full po czaszkę. Otóż pamiętajcie, pracujesz duchowo i ciągle masz takich parę pytań jeszcze, na które nieodpowiedziane jest. Jeszcze taki jeden grzeszek cię dręczy, że no już miałeś go w ręku, a jednak on cię jakoś nie może wyjść. Że jeszcze taki pewne niedoskonałość, że jeszcze pewna sytuacja konfliktowa w rodzinie, no już chciałeś ją... To jest ten lekki głód, którym cię Pan Bóg trzyma. Pan Bóg nas karmi. Pan Bóg nam daje dużo, ale wiecie, lekki głód jest dla naszego zdrowia. I on polega też na tym, żebyśmy nie robili błędnych założeń. Wielu ludzi odrzuciło Chrystusa Króla, bo zrobiło błędne założenia. Jakie? Żyć w pokoju, w zgodzie, to dobra rzecz? Dobra. Pracować? Dobra rzecz. Rozwijać się intelektualnie? Bardzo dobra rzecz. Rozwijać się poprzez poznawanie różnych kultur, dzieł kultury? Bardzo dobra rzecz. Jeśli ja to robię, to jestem przekonany, że Pan Bóg akceptuje to. A to nie do końca jest konieczne i nie do końca jest prawdą. Nie do końca jest pewne. Naprawdę. Nieraz Pan Bóg chce, żeby mąż z żoną się pokłócili. Ktoś powie, jak to, o czym ksiądz mówi? Mąż z żoną, żeby się pokłócili? Tak, jak zrobili z siebie Boga, to Pan Bóg chce, żeby się pokłócili. Jak żona jest patrzona w męża jak Boga, a Bóg w żonę jak w boginię, to łamią przykazanie pierwsze. I Pan Bóg dla ich ratunku chciałby, żeby się pokłócili. To jest zastrzyk, który ich obudzi ze snu. Niekoniecznie wszystko Pan Bóg błogosławi. My mamy te wzorce takie ogólnie przyjęte w naszej kulturze. Żyją w zgodzie, w cichości, w łagodności, tacy porządni ludzie. Tylko Pan Bóg im do niczego nie jest potrzebny. Tak może być. Jest wielu ludzi, którzy nie chodzą do kościoła i są porządni, uczciwsi od nas może, i bardziej pracowici, i bardziej szczerzy niż my. Tylko Pan Bóg im nie jest potrzebny do niczego. I w pysze swojej może go odrzucają. Więc te kryteria, te gusty Pana Boga, trzeba bardzo... To, co się nam podoba, to, o czym my jesteśmy przekonani, że jest słuszne, niekoniecznie jest słuszne w oczach Pana Boga. My mamy takie założenia. Mamy wierzyć w Boga, robić dobre uczynki, a On nam ma błogosławić. Kto ci to powiedział? W której Ewangelii jest tak napisane? A wielu ludzi mówiło, ja się modliłem, chodziłem do kościoła, on mi nie pobłogosławił. Zrywam z nim kontakt. A po coś takie założenia przyjął? Kto cię do tego namówił? Proszę zwrócić uwagę, że wielu z was obecnych może przytakiwać. No tak, rzeczywiście. A jutro was spotka nieszczęście i w sercu obudzi się żal do Pana Boga. Żal do Kościoła. Moi drodzy, więc skąd mamy wiedzieć, czego Pan Bóg chce? Trzeba z Nim rozmawiać. Chciałem o tym powiedzieć na koniec. Pan Bóg dąży do tego i chce, żebyśmy mieli z Nim zażyłą relację. Żebyśmy byli w Nim zażyłej relacji, żebyśmy się z Nim przechadzali, żebyśmy siedzieli na wersalce i opierali głowę o ramię Pana Boga. Nie pisali podania do centrali zjednoczenia. Żebyśmy z Nim mieli zażyłą relację. Trzeba z Nim zacząć rozmawiać. Kiedy się czyta Biblię, ile razy można zobaczyć, jak ktoś z ludzi rozmawia z Bogiem. Przepraszam, jak z sąsiadem, jak z matką. Mojżesz ile razy pytał Pana Boga, co mam robić, idź tu, a tutaj mam iść, nie, tu nie idź. A jak tą wojnę mam wygrać? Zaatakuj z lewego skrzydła, potem z prawego skrzydła, potem się wycofajcie, potem uciekajcie. Pan Bóg takie rozmowy prowadził. Z Mojżeszem, z Dawidem. Dawid radził się Pana Boga, gdzie mam iść? Ktoś powie, a to były wyjątkowe postacie. Kochani, to uważacie, że Biblia to jest księga wyjątków? Że tam są pokazane jakieś wyjątkowe postacie, a nam do nich daleko? Nie. Biblia nie jest księgą wyjątków. Biblia jest księgą przykładów. Biblia jest księgą przykładów. Ja stawiam pytanie. Rozmawiałeś kiedyś z Panem Bogiem? Wielu z was może powiedzieć, no modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem, modlę się. Rozmawiasz z Nim, słyszysz Go? On coś do ciebie powiedział? Kochani, tu leży przyczyna wielu tragedii. Wielu ludzi wyjechało do Anglii, do Irlandii i nie zapytało Pana Boga, czy to dobry pomysł. Wiele dziewczyn umówiło się z chłopakiem na kawę czy z kolegą w pracy i nie zapytały Pana Boga, czy to jest dobry pomysł. My się nie pytamy Pana Boga o pewne rzeczy. Kochani, co więcej, my myślimy, że pewne rzeczy są oczywiste. Na przykład moja koleżanka przeżywa jakieś kłopoty. To ja jej pomogę. No, ktoś powie, przyklasnąć. Zapytaj Pana Boga. Bo Pan Bóg powie, nie, ty jej nie pomożesz. Jesteś za słaba na to. Kochani, mnie to kiedyś olśniło, że ksiądz, który pomaga ludziom, to jest chyba dobre. No dobre, tak jak przychodzi ktoś do mnie, księdza, mam taki kłopot małżeński, rodzinny, no to jak ja mu powiem, to ja ci pomogę. Przychodź do mnie co tydzień, będziemy pracować, to ja dobrze robię. A może Pan Bóg powie, księże Piotrze, ty jesteś za słaby na ten problem. U dominikanów, u kapucynów jest ojciec, który sobie z tym poradzi, a ty nie. I ty się tym problemem nie zajmuj. Wiecie, że ja kiedyś o tym w ogóle nie myślałem, żeby pytać Pana Boga? Wydawałoby się oczywiste sprawy. Ktoś z was na przykład jest ojcem i szykuje dziecku, no jakąś dostał nagrodę w pracy, a dam synowi tam 10 tysięcy złotych, bo odłożyłem. No dobre, no jak ojciec daje synowi pieniądze dorosłemu, no to jest dobre. Zapytaj Pana Boga. Bo te 10 tysięcy może być początkiem jakiegoś końca. Trzeba się pytać Boga. Oczywiście, kochani, nie pytajmy od razu Boga. Znaczy, dla wielu z was to jest czarna magia. Rozmawianie z Bogiem, stawianie Mu pytania, jak On mi odpowie? Odpowie od środka. Nie będą to głosy z kontaktu, tylko odpowie od środka. Tylko uwaga, tego się trzeba nauczyć. Tak jak uczyliście się jeżdżenia samochodem, uczyliście się jeżdżenia na nartach i przepraszam, każdy z nas wie, że jak pierwszy raz na placu manewrowym ruszał samochodem, to na idiotę wychodził. instruktor już miał wewnętrzne wstrząsy. A pamiętacie, jak żeśmy się na nartach uczyli jeździć? Ja to jestem tak pyszny, że nawet się nie uczyłem. Idiotę z siebie na stoku robiliśmy. Dzieci pokazywały palcem, jak ta pani fika i fika. A teraz szusujecie. Tak samo jest z rozmawianiem z Panem Bogiem. Tego się trzeba nauczyć. I nie zadawać mu pytań na początku za dużych. Na przykład, czy ten chłopak ma być moim mężem? Za duży kaliber. Zdenerwujesz się. Zdenerwujesz się, jaka będzie odpowiedź. Poza tym sama ją sobie wymyślisz. Panie Boże, czy ten chłopak ma być moim mężem? Jasne. Nie, kochani. Pierw się trzeba zapytać. Na przykład, jaką mam księgę Biblii czytać? W Biblii jest wiele ksiąg. Niektórzy mówią, czytam od początku. Głupio robisz może. Może w środku Biblii jest taka księga, która jest ci teraz bardzo potrzebna. Ja ci tego nie powiem, bo jestem tylko księdzem, ale Bóg ci to powie. Panie Boże, którą księgę mam przeczytać? I zostań z tym pytaniem. Zostań z tym pytaniem. Panie Boże, jest Sylwester, jestem zapraszana w 3 miejsca. W które mam pójść? I tu analizuję, no wszystkie są przyzwoite, no każde ma swoje plusy i minusy. Podpowiedz mi, dlaczego miałby ci nie podpowiedzieć? Oczywiście powtarzam, po pierwsze trzeba być dyspozycyjnym na wszystkie odpowiedzi Boga. Bo my nie możemy powiedzieć, Panie Boże, na którego Sylwestra mam iść, tylko nie mów, że do Gośki. Nie, wtedy powie na wszystkie, bo może najgorszy Sylwester w perspektywie okaże się najbardziej wspaniałym. Cierpliwość. Panie Boże, tylko jutro do 18 mam mieć odpowiedź na biurku. I pamiętajcie, odpowiedź przyjdzie w sposób często niewerbalny, w jakieś wewnętrzne skojarzenie, jakieś wydarzenie, jakiś głos, jakiś kolega ci coś doradzi, jakaś znajoma ci oświeci, że tam warto pojechać, bo tam będzie coś takiego, a tam jest coś innego. Ale chcę jeszcze raz poprosić, zacznijcie rozmawiać z Panem Bogiem. A potem, jak się człowiek nauczy i usłyszy Jego głos w tych sprawach mniej ważnych, będzie mógł zadawać pytania coraz bardziej poważne. I oczywiście nie pytajmy rzeczy, na które są odpowiedzi w Biblii. Niech nikt nie stawia pytania, Panie Boże, czy mogę zabić sąsiada, bo to już Biblia reguluje takie sprawy i to nie ma o czym gadać. Ale przepraszam, tą sprawę, którą mam księgę w Biblii czytać, mam propozycję jakiegoś kursu wyjazdu za granicę. Moim zdaniem wielu ludzi pojechało totalnie w ciemno. Radzili się sąsiadki, kumpla w pracy jechać. Stary wal, ja byłem i było super. To kumplowi było super, ale nie tobie. My często radzimy ludziom tak, jak sami sobie wyobrażamy, że nam by to. Które kupić buty? Mi się podobają brązowe. Jakie to są głupie rady. Ktoś mnie pyta, jakie ma sobie kupić buty, a ja mówię, jakie mi się podobają. Więc rada dla ciebie, dla mnie. To, że koledze wyjazd za granicę wyszedł na dobre, koleżance wyszedł, nie znaczy, że mi wyjdzie na dobre. Jeszcze raz chcę powiedzieć. Król chce nas słuchać. Chce nas układać do snu. Sam osobiście chce nas szukać. Jest wielki, potężny, ale czuły i taki bardzo, bardzo dobry. A przede wszystkim, kochani, zna nas, jak nas nikt nie zna. Już na koniec o tym właśnie powiem. Wiecie, dlaczego my popełniamy błędy? Bo my się nie znamy. Święta Teresa powiedziała, ludzie nieprawdopodobnie cierpią, bo nie znają samych siebie. Nie wiemy, co w nas siedzi. Nie znamy tych mechanizmów, tych kłamstw, z którym jesteśmy zniewoleni. I dlatego Bóg nam jest potrzebny, bo On nas zna. On daje życie wieczne, On za nas złożył ofiarę. Wszystko się zgadza. Ale ta właśnie, przepraszam, zaleta Pana Boga. On cię zna. On ci powie, kim jesteś. I dlatego na koniec przeczytam fragment z Psalmu 139. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Zbyt dziwna jest dla mnie twoja wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. Gdzież się oddalę przed Twoim duchem? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś. Jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki i zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Jeśli powiem, niech mnie przynajmniej ciemności okryją i noc mnie otoczy jak światło, sama ciemność nie będzie ciemna. A noc jak dzień zajaśnieje. Mrok jest dla Ciebie jak światło. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki. Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę, nietajna Ci moja istota. Kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są spisane w Twej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak jest ogromna ich ilość, gdybym je przeliczył, więcej niż ich piasku. Gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą. Dobry Boże, które tak mnie dobrze znasz, mnie szalejącego, kręcącego, kombinującego, dobry Boże, powiedz mi, kim ja jestem i powiedz, co będzie dla mnie dobre. Poprowadź mnie, mój Królu. Powstańmy. Królowi naszemu, czułemu i wielkiemu, potężnemu i delikatnemu, przedstawmy nasze prośby i błagania. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, za cały Kościół, aby każdy chrześcijanin mógł powiedzieć, że Jezus jest jego rzeczywiście bliskim, czułym, serdecznym przyjacielem. Ciebie prosimy. O pokorę dla nas wszystkich, dla wszystkich katolików, chrześcijan, byśmy pytali Pana Boga i z góry nie zakładali, że On błogosławi wszystkim naszym pomysłom, w naszym mniemaniu szlachetnym pomysłom, byśmy zawsze byli posłuszni Jego woli, nawet kiedy ta Jego odpowiedź będzie dziwna i zaskakująca. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich, którzy przygotowują się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Niech swój związek oprą na skalę Ewangelii. Ciebie prosimy. Pomódlmy się w intencji ludzi, którzy przeżywają jakieś cierpienia, załamania. Niech pochopnie nie wydają wyroków na temat swojej sytuacji. Niech w tym czasie bolesnym nie podpiszą żadnego paktu z szatanem, ale ufają Chrystusowi, który jeszcze ostatniego słowa w ich życiu nie powiedział. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Elżbietę, Zygmunta, Mieczysława, Arkadiusza i zmarłych, z rodziny, o życie wieczne dla nich. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy naprawdę kochali Boga i kochali bliźnich, otwierając się na nich. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, nasz Królu i Władco, bądź uwielbiony za to, że tak mądrze i wspaniale rządzisz ziemią, wszystkimi stworzeniami i sercem każdego z nas, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.